Dzień dobry Państwu, właśnie dobry wieczór, już bo jest stosunkowo późno. Proszę Państwa, dziś mam trudny obowiązek, bo po pierwsze muszę zapowiedzieć nieobecność Piotra Szczepańskiego, który miał inne zobowiązania czasowe i nie może dzisiaj z nami być w studio. Natomiast z przyjemnością witam kolejny raz panią Magdalenę Elgamari. Nie trudno się domyślić, że głównym tematem naszej rozmowy będzie kwestia środkowego czy Bliskiego Wschodu, jak kto woli, który wciąż i może coraz bardziej, ale to za chwilę wpływa na sytuację i polską, i światową. I no cóż, zacznijmy od tego, że oczywiście mówimy we własnym imieniu, a nie w imieniu jakichkolwiek instytucji, z którymi jesteśmy związani. I zanim jeszcze, bo czytałem apele niektórych z Państwa, żeby nie zagłuszać pani Magdaleny i pozwolić jej się wreszcie wypowiedzieć, a nie zagadywać. Będę się starał tym razem, szczególnie, że spadła na mnie rola gospodarza, będę się starał to wykonać, ale zgodnie z obietnicą, którą składaliśmy jakiś czas temu, staram się co tydzień rekomendować jakąś książkę. I dzisiaj chciałem Państwa namawiać, między innymi w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy, do lektury książki pani Josephine Quinn, Jak świat stworzył Zachód, 4000 lat historii. Rzecz napisana przez panią profesor Oxfordu w gruncie rzeczy jest opowieścią o tym, jak silne są związki poszczególnych cywilizacji, jak bardzo zazębione są nasze historyczne relacje, aż po dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w świecie, który jest w ramach takiego wielkiego trzęsienia ziemi, wielkiego zderzenia płyt tektonicznych, to o tej względnej jedności, o tym, że cywilizacje nie są czymś wrogim i odrębnym, a czymś, co ze sobą na różny sposób współpracuje, warto pamiętać. Oczywiście, żeby naszemu znakomitemu gościowi, czy jak niektórzy mówią, gościni, jak kto woli, dać szansę, to pytanie właściwie jest pierwsze. Czy Iran się rozpadnie? Czy kto tę wojnę wygra i czy w ogóle ktoś ją wygra?
No i chyba na tym moglibyśmy rozpocząć i zakończyć. Moja
No to można
prywatna,
długo,
oczywiście,
tak.
tak, można długo. To jest absolutnie moja też prywatna opinia, nie? I tak jak jakiś czas temu widzieliśmy się tutaj w tym rozszerzonym gronie trzyosobowym, dalej moje stanowisko jest takie, że zabicie głowy hydry nie zmienia faktu i nie ustępuje tutaj kwestii, no właśnie, rozpadu Iranu, Islamskiej Republiki Iranu, reżimu, który jest bardzo wielowymiarowy, reżimu, który jest ugruntowany rodzinnie, prawnie, a przede wszystkim gospodarczo i finansowo. I może w ten sposób, Iran nie upadnie, czy reżim upadnie, z pewnością jest to do obserwacji, ale na dzień dzisiejszy widzimy, że nie tylko propaganda, przekaz informacyjny ma się bardzo dobrze, a wręcz przeciwnie, bym powiedziała, z perspektywy wewnętrznej, tak jak mieliśmy bardzo wiele osób, które było za tym, żeby faktycznie wyjść na ulicę i spowodować jakikolwiek przewrót na miarę może 79 roku, czyli właśnie tego, kiedy powstaje Islamska Republika Iranu, chcielibyśmy widzieć. Nie widzimy tego, nie widzimy ludzi na ulicy. No i właśnie ta kwestia też cywilizacji, bo proszę pamiętać, to jest zupełnie w książce, odnosząc się do książki, inna perspektywa. Jako Zachód jesteśmy wychowani na Samuelu Huntingtonie, na zderzeniu cywilizacji. Oczywiście też Feliks Konieczny, który o cywilizacjach i o zderzeniu również pisał przed Huntingtonem. Trzeba powiedzieć, że nie tylko potrzebna redefinicja, ale też tego, czym ten Zachód jest. Czy jesteśmy jednością, czy nie jesteśmy jednością i czy Iran faktycznie jest tym, za co go mamy? No bo to jest chyba kluczowe pytanie.
No, tak naprawdę, no to pamiętajmy o tym, że Iran jest w dużej mierze, że nasze korzenie cywilizacji europejskiej są w dużej mierze
Tak.
właśnie na obszarze Iranu.
Oczywiście.
Języki, duża część naszych przodków stamtąd przywędrowała, ale trzymając się polityki, czytamy, że jednak wewnątrz elity władzy w Iranie powstały jakieś tarcia pomiędzy ekipą prezydenta Pezeszkiana, a ekipą strażników rewolucji jest pewien spór, na przykład jeśli idzie o intensywność ataków na kraje arabskie czy kraje Zatoki, na to, jak tę wojnę prowadzić. Wydaje się, że od początku tak naprawdę Izraelczycy i Amerykanie trochę liczyli na to pęknięcie i liczyli na to, że właśnie Pezeszkian i jego ekipa będą tą siłą, która przejmie władzę i która będzie ekipą, która będzie, no powiedzmy, bardziej otwarta na dialog z Zachodem niż mułowie i strażnicy rewolucji, więc gdzieś to pęknięcie jest. To,
z pewnością, tak, z pewnością i chyba nie dostrzegamy i nie widzimy też tego, w jakiej skali to pęknięcie się może odbywać. Na pewno złe założenie było takie, że w momencie zabicia przywódcy, to pęknięcie będzie się rozszerzać. Ja myślę, że ono jest dostrzegalne na wielu wymiarach, bardzo wielu wymiarach, natomiast chyba bardzo szybko wyciągane są wnioski. Proszę pomyśleć o Karbali, kwestii męczeństwa, kwestii kulturowej. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. To wszystko, ta kwestia chociażby odporności społecznej, kwestii społeczeństwa i nawet jeżeli te podziały istnieją i funkcjonują, one powodują i z perspektywy Iranu, czy właśnie tutaj strona prezydenta Pezeszkiana, czy strażników Korpusu Rewolucji, no z pewnością te dyskusje są, czy na zasadzie ping-ponga, skoro uderzyli szkołę, to mamy oddawać na szkołę, czy obszary zasalania wody, czy uniwersytety, z pewnością ta narracja jest, ale ona nie była widoczna od początku, teraz się ona pojawia i ja bym tak odwróciła pytanie i się zastanowiła, czy ta narracja, to, że my o tym rozmawiamy, że te pęknięcia są, to jest wymuszone i jest spowodowane pewnym mechanizmem gry politycznej, czy to faktycznie się dzieje na miejscu, a chyba tego nigdy się nie dowiemy.
A to pani się lepiej na tym zna, bo ja mam trochę takie wrażenie, że dzieje się coś, o czym przed wielu dziesiątkami lat pisał Kapuściński, kiedy mówił o konflikcie między meczetem a bazarem. I wydaje się, że drużyna prezydencka to jest raczej bazar, a z kolei no, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej to jest oczywiście poza tym, że jest to w ogóle taka quasi-mafijna instytucja, to jest to jednak coś, co jest bardzo mocno podczepione pod ten, pod ten meczet właśnie. Więc i teraz pytanie, bo ja z dobrą wolą obserwowałem atak amerykańsko-izraelski. No bo zwłaszcza po tej masakrze styczniowej trudno było mieć sympatię do mułów i do Chameneiego. Ale czy Amerykanie nie zakładali od początku, a być może nawet od początku nie próbowali podjąć dialogu z częścią tego szeroko rozumianej elity władzy, bo no, dosłownie parę dni wcześniej, jak rozmawialiśmy w czasie wizyty premiera Armenii w Polsce, no to Paszynian stwierdził, że no, o co chodzi? Przecież prezydentem jest opozycjonista, który został wybrany wbrew Chameneiemu, wbrew mułom, wbrew meczetowi.
Tak.
Więc dlaczego na niego nie stawiamy? Wydaje mi się, że Amerykanie od początku go stawiali, między innymi dlatego Izraelczycy go nie zabili, no bo wybili właściwie 3/4 elity władzy właśnie poza tymi ludźmi, którzy byli w tym obozie prezydenckim. Więc, więc mam wrażenie, że to było to pierwotne założenie i być może ono się pomału zaczyna realizować. No tylko...
I wymaga czasu, prawda? Proszę pamiętać, że minęły dokładnie 32 dni. Tak. Trudno powiedzieć. Oczywiście bardzo często rozmawiamy o intencjach albo strony tutaj amerykańskiej, albo strony izraelskiej. Wiemy, że te założenia one mogły się zmieniać i na poziomie taktycznym, czy na poziomie strategicznym i operacyjnym. Natomiast te dobiegające do nas informacje od ostatniego czasu i coraz chyba taka mocniejsza gra słów powoduje, że nie wszyscy absolutnie mamy duży znak zapytania. pytania, a ja osobiście obserwując pierwsze dni wojny patrzyłam z zatrwożeniem z perspektywy powrotu do przeszłości. 2003, Irak, Afganistan, założenie, czy one są dobrze opracowane, czy tutaj faktycznie jest jakakolwiek koalicja, czy jest to pomysł jednego człowieka, czy może machinalne wykorzystanie jednego rękami drugiego. Oczywiście gra polityczna jest bardzo, bardzo trudna. Zdajemy sobie sprawę, że rejon, w ogóle region jest bardzo trudny, bo jakbyśmy go nie nazywali Bliski Wschód, Arabska Azja Zachodnia, Daleki Wschód, to proszę pamiętać, że te sieci kontaktów, chociażby strażników Korpusu Rewolucji, to nie tylko Iran. Przecież Hezbollah, widzimy, co dzieje się nie tylko w Dolinie Beka, ale co się dzieje na pasie rzeki Litani. Widzimy, co przed chwilą działo się w innych obszarach.
No są Huti.
No, są Huti, są Huti. W piątek się odezwali i ja też obserwowałam praktycznie cały weekend zarówno rzecznika prasowego Huti, którzy są bardzo aktywni w swojej telewizji, w sieci, w mediach społecznościowych. Ja w zasadzie zastanawiam się, dlaczego tak późno. Czy nie był to ten as w rękawie strony irańskiej, ale tu już wchodzimy głęboko w analizę. Cały czas się zastanawiamy, dlaczego nie, no właśnie, strona prezydenta Pezeszkiana. Co takiego się wydarzyło, że może jednak Amerykanie chcieli sami dać kogoś, czy strona izraelska? No bo to mówimy o jednym tworze, ale jednak cele są delikatnie rozbieżne.
No, są mocno rozbieżne.
Mocno rozbieżne, chciałam być dyplomatyczna. Nie są tożsame, są absolutnie kategorycznie rozbieżne. I wydaje mi się, że tutaj też są tarcia po jednej i po drugiej stronie. No bo przecież Donald Trump sam powiedział, będzie taki przywódca, jakiego ja wybiorę.
Tak.
Więc to trudno z czymś takim dyskutować, tak?
Ja powiem tak, że ja z rosnącym przerażeniem obserwuję kolejne wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, tak. No bo to jest po pierwsze stek informacji i stwierdzeń głęboko nieprawdziwych. To nie jest dobrze, jeżeli przywódca największego mocarstwa na świecie w sposób absolutnie oczywisty kłamie opinii publicznej całego świata, no a ponieważ zaprzecza sam sobie w co drugim zdaniu, no to wiadomo, że kłamie. To jedno z drugim się nijak nie komponuje, to po pierwsze. Po drugie, jakiś nieprawdopodobny wykwit narcyzmu. No pomysł, że właśnie cieśnina Ormus zostanie zamieniona na cieśninę Trumpa, No, świetnie.
Prawie
no.
Jak Riviera przed chwilą, prawda?
Tak. Tylko Riviera, no to na Rivierze to postawi się złoty pomnik i hotele Trump Tower, a tutaj no to jest...
No tu można zrobić spa z naftą. Jest w Azerbejdżanie. Tak. Czemu nie na wyspie Hork?
No
albo
tak,
Hark.
Tak,
ale to już, że tak powiem, zdajemy sobie
ale,
z tego
nie,
sprawę.
No, ale w każdym razie te różne wypowiedzi Donalda Trumpa się nie komponują i niektórzy, ale coraz bardziej nieliczni uważają, że prezydent Stanów Zjednoczonych po prostu celowo rozsnuwa mgłę wokół swojego genialnego planu. Tego genialnego planu nie widać. Na razie my jesteśmy bardzo słabo informowani o tym, co się dzieje. Chyba żadna z wojen amerykańskich, ani Wietnam, ani Irak, ani Afganistan nie był tak bardzo utajniony. No, przepraszam, jeżeli słyszymy, że to tutaj Amerykanie to prawda bombardują tylko i klinicznie czysta akcja, po czym się dowiadujemy, a to już parę tygodni temu, że kilkuset amerykańskich żołnierzy zostało rannych.
Tak.
No to gdzie oni zostali ranni, przepraszam, w tych samolotach, które nikt ich nie strącił. Chwila. Dostajemy jakieś informacje o uszkodzeniu lotniskowca Abraham Lincoln, prawda? I jakieś nawet filmy, które nie wyglądają na produkcję sztucznej inteligencji, więc nie wiemy, czy jest uszkodzony, czy nie wiemy, że się wycofał na Morze Arabskie z Zatoki Omańskiej, czyli Amerykanie nie są w stanie prawdopodobnie ochronić swoich najcenniejszych absolutnie okrętów.
Tak.
Teraz dowiadujemy się, że jeden z samolotów IWEX, a jest ich bodaj 12 w całych Stanach Zjednoczonych, został zniszczony rakietą irańską. Bo, chwileczkę, 3 tygodnie temu Donald Trump wyszedł i powiedział, że Irańczycy już nie mają żadnych rakiet i możliwości w ogóle obrony.
Tak.
No to skąd ten zniszczony samolot, skąd te straty i tak dalej. No, tego, tutaj to wszystko się w ogóle nie klei w żaden sposób i my mamy potwornie zaburzony obraz tej wojny, ale pani czyta również to, co pisze świat właśnie arabski czy bliskowschodni na ten temat. My jesteśmy trochę oddzieleni barierą językową, a z kolei oni, mówiąc szczerze, we własnym języku pisują bardziej szczerze i bardziej ostro.
Tak, to
czyli
prawda.
Pani z kolei ma, jaki jest ich obraz.
Tak, i szczerze powiem, że stoję na rozdrożu, patrząc i analizując to, co pisze się w tej optyce, w cudzysłowie, Zachodu i w optyce tamtej, bo te słowa czasami padają bardzo mocno i myślę, że moglibyście się też Państwo zdziwić, jak też one często są krytyczne wobec własnych rządów, na przykład saudyjskiego, a wszystkim się, że tak powiem, raczej to nie mieści w głowie, albo rządu emirackiego. Bardzo często analitycy z krajów arabskich, eksperci, akademicy, bardzo negatywnie podchodzą do opóźnienia decyzji, do dołączenia albo niedołączenia, ale przede wszystkim do obrania wspólnego frontu. I tu według mnie, w tym, co dzieje się od 28 lutego, widzimy i obserwujemy, że nie ma jakiejkolwiek jedności arabskiej. Wiedzieliśmy to, zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Natomiast narracje są bardzo różne.
Ale gdzie jest pęknięta ta jedność?
Jedność jest pęknięta w obszarze baz amerykańskich w regionie. To oznacza, i tutaj jest jeden wymyk, coś, co nam się zupełnie nie klei w tej układance, czyli Irak, gdzie narracja iracka coraz bardziej stoi po stronie irańskiej. A przecież to Irak, ten w optyce zachodniej amerykańskiej bazy, te ponad 20 lat operacji reagowania kryzysowego, misji stabilizacyjnych. Jeszcze przed chwilą mieliśmy tam kontyngent polski, który właśnie został wycofany z Iraku w obawie przed odwetem. Zastanawia się i akademicy, i think tanki irackie zastanawiają się, czy nie w końcu należy stanąć po stronie kogoś z regionu, to znaczy, żeby obrać wspólny front. Tu w opozycji jest Królestwo Arabii Saudyjskiej. Proszę pamiętać, że poniekąd to Saudowie powodują ten rozłam, tak samo jak Emiraty. Są uzależnieni kontraktami i gospodarką. Elektronika, rozwój sztucznej inteligencji, mega miasta, kwestia chociażby odsalania wody, czyli ten know-how, nie tylko chiński, ale też amerykański. Te miliardowe, bilionowe umowy, które zostały ostatnio podpisane z administracją amerykańską, to ich trzyma, mówiąc bardzo nieelegancko, na bardzo krótkiej smyczy. Oni wiedzą, że w momencie, kiedy źle wybiorą albo posuną się i cokolwiek zostanie opublikowane nie w myśl amerykański, Amerykanie bardzo szybko podejmą sprawę, a widzimy dzisiaj to, co pisze Donald Trump na temat księcia koronnego Mohammeda bin Salmana, jest zatrważające. Opinia arabska, nie tylko media arabskie, zaczynają mówić antyamerykańsko, nawet tam, gdzie są bazy. I to się wydarzyło po wypowiedzi Trumpa, który powiedział, że tutaj przywódca saudyjski może go nie tylko pocałować w szanowne cztery litery i, że tak powiem,
obraził go w sposób, który w świecie, na moją znajomość świata arabskiego, to po prostu...
Takich rzeczy się nie robi.
To jest rzecz, na którą musi się odpowiedzieć.
Oczywiście i dlatego to powoduje, że wszystko to, co robi administracja amerykańska i strona izraelska, z mojej perspektywy tej drugiej arabskiej, jest nawet nie tyle nieprzemyślane i niedorzeczne, powoduje skutek odwrotny. Spycha te kraje w objęcia Iranu. A to, że oni są w bardzo trudnym miejscu, to, że dostają w tych ping-pongowych odwetach irańskich i zobaczcie Państwo, co robi strona irańska i mówi, to nie Wy jesteście celem. Tylko ci, którzy są zaangażowani, to uniwersytety amerykańskie, to siły koalicyjne, które są na waszym terenie. My chcemy żyć z wami w dobrym układzie. No i Iran zażądał, w zasadzie wczoraj miało być ultimatum, żeby potępić atak na uniwersytet w Iranie i żeby strona amerykańska przeprosiła. Z mojej wiedzy nic takiego się nie wydarzyło. Więc z tej perspektywy, co pisze ten drugi świat, który jest tam na miejscu, który w ciągu 2-3 dni może mieć największy kryzys humanitarny świata, jakiego państwo i my nie widzieliśmy.
W ogóle wpadł w kryzys,
gigantyczny,
który jest szalenie trudny do wyjścia z niego.
Tak.
Tu padło pytanie, Katka pyta, czy Izrael teraz dogada się z Arabami? No bo rzeczywiście porozumienia abrahamowe były o krok.
O krok.
Porozumienia abrahamowe wysadził Hamas tak naprawdę atakiem terrorystycznym na Izrael.
Tak.
Ale teraz te ataki irańskie wydawało się, że znowu zbliżają.
A teraz ale, z drugą stronę
a teraz,
odpychają.
No, przyszedł Trump, naobrażał.
I to już się nie zapomina, proszę pamiętać. To trochę tak jak, że tak powiem, my kobiety mamy, my możemy wybaczyć, ale nigdy nie zapomnimy. Ale że już tak ad vocem do tego, o czym rozmawiamy, narracja i to kwestia kulturowa jest taka, że się wszystko pamięta. I dlatego powiedziałam o tej Karbali, o tej istocie męczennika. Ludzie są skonstruowani w określony sposób. Ta kwestia kulturowa, społeczna, nawet nie religijna, ale też wpływa na to, że pewne rzeczy są ciągle żywe. Nawet jeżeli ktoś nie lubi księcia, obrażenie go powoduje, że z automatu go kochają.
Tak.
W drugą stronę.
No tak, tak.
To nie jest trochę tak jak też nasze społeczeństwo polskie, że my musimy mieć wspólnego wroga. Nie do końca tak jest. Ludzie zdają sobie sprawę, są bardzo pragmatyczni, ale na pewno mówią jednym głosem, ale nie mają nic do powiedzenia, bo nie ma tam demokracji. Są monarchie, autorytaryzm, układy, w których oni wiedzą, że oni chcą mieć święty spokój. Oni nie przeskoczą pewnego poziomu politycznego, a poza tym jest Liban, który jest absolutnie kluczowy.
No nie, tu właśnie tak. Pada pytanie. Liban błaga o pomoc, giną tam chrześcijanie, cisza. I Liban kazał, znaczy ekspulsował ambasadora Iranu.
Tak.
Ale Liban jest równocześnie w coraz większej części okupowany przez Izraelczyków.
I bym powiedziała, że jest, i nawet jak zobaczycie państwo polskie media, które raportują i łączą się na żywo z Libanu, padają słowa, które mówią o inwazji do rzeki Litani. Widzimy mosty, które wybuchają. Jeden z mostów na rzece Litani spowodował eksodus miliona ludzi. Ludzi, którzy już nigdy tam nie wrócą. Więc z perspektywy bezpieczeństwa analitycznej, wiecie państwo, od razu myślimy, okej, coś tam się dzieje, to będzie fala, ale o tym pewnie jeszcze porozmawiamy. Liban jest absolutnie osamotniony. Liban z perspektywy arabskiej jest to kraj, który był zawsze skorumpowany, który już dwukrotnie przynajmniej zbankrutował, gdzie co czwarta, co piąta osoba jest z pokolenia migracyjnego, z gigantycznymi kłopotami, z wybuchem w porcie i tak dalej, i tak dalej. Do tego Hezbollah, Dolina Beka, który jest uzbrojony, który stwierdził w takim wyrażeniu apokaliptycznym, nie mamy nic do stracenia i wciąga Izrael na teren. Izrael myślę, że tutaj ma zupełnie inną taktykę i narrację, czyli rozszerzania regionu, bo coraz jaśniej i coraz odważniej o tym mówi. To znaczy, to są nasze tereny. Więc wchodzimy w bardzo delikatną rozmowę i bardzo trudną, bo tu już nie chodzi o Iran.
Że od Synaju do Eufratu to jest Izrael.
To jest Izrael. I narracja jest taka, i Hezbollah w swoich mediach, które również obserwuje, bardzo mocno neguje tą taktykę mówienia o przesuwaniu terytorium. I dlatego też, co jest ciekawe, na temat Libanu, poza tym, że Al Jazeera raportuje i przedwczoraj dokładnie dziennikarze Al Jazeera ukryli się w bunkrze i jeszcze przez moment z niego nadawali, co miałam okazję obserwować, nikt nie pomaga. Bo z drugiej strony tak, jak pomagać? Wszyscy są odcięci, wiedzą, że mogą być targetowani. Obecnie mamy gigantyczny znak zapytania z perspektywy arabskiej o żywność i o wodę. Turystyki nie ma, biznes nieruchomości, raj się skończył w ciągu 32 dni.
Tak.
I to powoduje, no i widzimy coś, co się dzieje dalej w Pakistanie, prawda? Widzimy coś, co się dzieje w Pakistanie, że to nie są, tak jak mówi rzecznik pakistański, że to nie są rozmowy pokojowe, to są rozmowy. No i mamy w tym jeszcze, w tym kotle, no właśnie, nie widać jednego spójnego zdania krajów arabskich, bo każdy walczy, próbuje rozwiązać problemy wewnętrzne. Ale myślę, że tutaj na pewno ludzie, tak jak czasami państwo też pytacie, nie wyjdą na ulicę, tu nie będzie rozruchów, bo wszyscy wiedzą, że nikt lepiej niż autorytaryzm i monarchia tego nie załatwi, a sami nic nie zrobią, są nieuzbrojeni. Poza tym nikt nie pójdzie walczyć z kim.
Nie, Arabia Saudyjska jest największym kupcem uzbrojenia.
Kupcem. Kwestia, czy potrafi z tego korzystać.
A to, no, teoretycznie testowali to w Jemenie jednak, bo Arabia Saudyjska interweniowała w Jemenie.
Zgadza się.
I prawdopodobnie Amerykanie w tej chwili będą nalegali, żeby znowu Saudowie zaangażowali się w wojnę z Huti.
A poza tym mieliśmy przed chwilą też, nie chcę powiedzieć inwazję, ale tarcie emiracko-saudyjskie, jeśli chodzi o Sokotrę, o jemeńską wyspę, gdzie Emiraty zostały wypchnięte i teraz cała Sokotra jest pod protektoratem saudyjskim. Mamy walkę emiracko-saudyjską w rogu Afryki, czyli Djibouti i tutaj ten obszar, oczywiście Sudan. To są dwa kraje, które jak spojrzycie państwo, walka Dawida z Goliatem. Natomiast z drugiej strony, oni nie mówią jednym głosem. Gdyby mówili jednym głosem, na pewno by to poszło w dużo lepszym kierunku. Natomiast są Saudowie uzależnieni od Amerykanów i wydaje mi się, że w najbliższych dniach, albo już teraz może w trakcie naszej rozmowy, Saudyjczycy dołączają do wojny, bo są do tego zmuszeni, nawet no, jeżeli nie chcą.
No jest to bardzo możliwe, przy czym no pamiętajmy, że przecieki z Waszyngtonu bardzo jasno mówiły, że książę koronny był uprzejmy publicznie mówić, że oczywiście dąży do pokoju, a za kulisami namawiać Trumpa do wojny.
No właśnie, a po jego obrażeniu teraz, jaki będzie skutek? No czy to będzie grało i dołączy przekornie, czy też nie? Te kraje mają bardzo dużo do stracenia. No, tak. Proszę pamiętać, że kwestie odsalania wody są w trzech miejscach. To jest Kuwait, jest to Królestwo Arabii Saudyjskiej. To są dwa newralgiczne punkty, które są najważniejsze. Moment ich zbombardowania, już wiemy, że Kuwait w zasadzie tutaj ten obszar odsalania wody nie działa, nie wiem, obszar, tak go nazywam, natomiast w Królestwie Arabii Saudyjskiej spowoduje to, że w ciągu 2 dni, maksymalnie w ciągu 72 godzin nie ma wody i jest to eksodus kilkudziesięciu milionów ludzi na pustynię. Zobaczcie Państwo, jak leży Królestwo Arabii Saudyjskiej. Jest to bardzo niepokojące. No i myślę, że król saudyjski może się ugryźć w język nawet po tym obrażeniu. I jego reakcja może być bardzo nieprzewidywalna z naszej perspektywy i na pewno nie proarabska.
No super, tylko tu mamy jeszcze nowy sojusz, który powstał jakiś czas temu, pakistańsko-saudyjski.
Tak.
Sojusz, który miał być
równoległy, prawda?
Atomowym mocarstwem sunnickim. Tak?
No tak.
Jak zareaguje tak. Pakistan? Tego nie wiemy. Pakistan ma kłopot, bo ma Beludżów. I w ogóle w Polsce jeszcze czasami wiemy o Kurdach, a nie wiemy o Beludżach, o Turkmenach.
Nie, to już jest odległa wiedza, ale tak.
Ale to dla mocarstwa atomowego, jakim jest Pakistan, to jest kwestia kluczowa.
Absolutnie.
Między innymi dlatego Pakistańczycy są tak ostrożni.
Są
dlatego
ostrożni,
są brokerami pokoju.
Tak, są brokerami pokoju, przyjęli strony do negocjacji. Natomiast po pierwszych tych przeciekach, o których wiemy, no to wiemy, że one są nieudane. No i że strona irańska odrzuciła plan 15-punktowy administracji amerykańskiej.
Trudno się nie dziwię.
Ja też się nie dziwię, trudno go przyjąć. Ale to oznacza, że są zacięci. To oznacza, że nie odpuszczają, nie odpuszczą, nawet jeżeli by to miała być ich końcówka możliwości balistycznych, czy chociażby zabezpieczania takiego bardzo technicznego pól naftowych.
Ale z tymi możliwościami balistycznymi, pani Magdo, znowu to nie jest takie proste, bo najpierw Trump i Netanyahu z dumą powiedzieli, że już wszystko zniszczyli, a ostatnio CIA powiedziało, że zniszczyli 1/3.
No
to zaraz, to wszystko czy 1/3.
Tak, dokładnie. No to jest gigantyczna różnica, a poza tym bodajże jednym z tych punktów jest oddanie i zaprzestanie bazy Fordów i Natanz, czyli dwóch miejsc kluczowych dla architektury bezpieczeństwa nuklearnej. No to się nie wydarzy. To się nie wydarzy i dlatego chyba ta narracja irańska jest taka, jaką by się spodziewało też usłyszeć obecnie społeczeństwo tamtego regionu, szczególnie po atakach na szkołę. Proszę pamiętać, że jeden atak na szkołę spowodował, że już ulica irańska też mówi inaczej. A do tego ta propaganda, te klocki Lego, absolutny majstersztyk narracji, który przesuwa szale, przynajmniej opinii publicznej, na stronę broniącego się Iranu, nawet jeśli w pierwszych dniach mieliśmy zupełnie inną optykę co
poza
się
tym
dzieje.
Z ulicą irańską ja mam trochę takie skojarzenie z Węgrami w roku 1956. Amerykanie w 1956 roku mówili demonstrującym Węgrom: wychodźcie na ulicę, pomoc jest w drodze. No, dokładnie to samo mówił Donald Trump demonstrującym Irańczykom, których strażnicy rewolucji zmasakrowali. Jak ktoś słusznie zauważył, już nie pamiętam kto, ale w ostatnich dniach w jakimś komentarzu, po masakrze budapeszteńskiej właściwie na Węgrzech nie było demonstracji aż do 1989 roku. Więc dopuszczenie do tej masakry, zresztą ja tak sobie myślę tutaj, Państwo sporo komentują na temat sojuszu z Amerykanami, kto od kogo jest zależny. Otóż ja mam takie coraz bardziej wrażenie, że jak ktoś chce mieć problemy, to jest w sojuszu z Ameryką. Bo kto nie był w sojuszu z Ameryką, dostawał po głowie od wielu lat. No przepraszam.
Tak.
Syria, najpierw obietnice Obamy, Syryjczycy tak. ruszyli do powstania przeciwko tak. dyktatorowi.
Tak.
Amerykanie w nogi. Kurdowie zaangażowali się, zostali
oczywiście.
Sami.
Tak.
Potem w gruncie rzeczy Ukraina też została zostawiona sama sobie przez Amerykanów nagle, bo nagle sojusznik, który podtrzymywał tę walkę Ukrainy w dużym stopniu w pierwszej fazie wojny, mówi, że to nie nasza wojna, nas to nie obchodzi.
No.
A teraz Donald Trump powiada, że właściwie to on jest mało zainteresowany i chyba się z tego wypisze. No więc jak się wypisze, no to nagle te wszystkie kraje, które zainwestowały w bazy amerykańskie, we współpracę, darowały temu Trumpowi, a to samolot za 400 milionów, a to pudła tak. złota i tak dalej, nagle no, zostaną z gołym dena na huraganie, bo Iran niewątpliwie będzie chciał się odegrać
tak,
na różne sposoby.
Tak. I to widać. Tak.
No, a możliwości, no przepraszam, możliwości Kataru, Bahrajnu, walki z Iranem są, no powiedzmy, nie największe, mówiąc bardzo łagodnym językiem. Tak? Arabii Saudyjskiej już większe, ale też no,
ale
potencjał nie jest równy. Wobec tego, wobec tego to zaczyna być, problem. No, zresztą Irańczy dla. Teraz mamy problem dla całego świata, bo Iran postawił w gruncie rzeczy żądanie uznania, że cieśnina Ormuz to jest cieśnina własności, jest własnością Iranu. Tak. Iran będzie pobierał myto.
Tak.
Za chwilę zacznie tak robić. No,
tak, oczywiście. Tak. Albo już to robi, przepuszczając poszczególne statki. Znaczy, może już się dogadał z Tajlandią,
no, na razie
z
chyba
Chinami,
głównie są tak. to nagrody za postawę polityczną, ale dobrze, no, przepuszcza no tak. Hiszpanów, bo Hiszpanie nie wpuszczają zaradowali. Amerykanów, to Hiszpanie jeszcze bardziej usztywniają, bo zakładają, że na tym zarobią. No, dobrze, no, ale to, co robi Hiszpania, to jest w gruncie rzeczy wysadzanie w powietrze NATO.
NATO, tak, sojuszy.
Więc mamy taki splot, a ten splot to jest, tak. To jest w ogóle mały misiu, tak naprawdę, w porównaniu z tym, czym ta wojna naprawdę grozi. Bo ta wojna grozi, znaczy skutki tej wojny dla mnie zaczynają być porównywalne ze skutkami I wojny światowej, która przeorała cały globalny porządek.
Tak.
I jak państwo macie wolną kasę, to ja proponuję, żeby zrobić zakupy ciuchów,
ja też.
Komputerów,
leków.
Telefonów, lekarstw, tak.
Tak, witamina C,
bo za chwilę tego nie będzie. To już czytam w fachowych czasopismach ekonomicznych, że ceny ubrań wzrosną co najmniej o 15-20%.
Tak.
Ubrań, nie ropy.
Tak.
Bo cały globalna sieć powiązań handlowych zaczyna się sypać. I zaczyna
wszystko
się sypać
się
nie
sypać.
Dlatego, że Irańczycy ją bombardują, tylko dlatego, że Irańczycy udowodnili, że Stany Zjednoczone to jest papierowy tygrys. Jeżeli, bo Donald Trump mówi, a co tam, Ormuz tutaj, prawda, jazda.
Do zajęcia w 3 dni,
najważniejsze
prawda?
To jest zniszczyć rakiety. No, to jest dowód albo tego, że jest i on, i jego otoczenie jest bardzo niemądre, albo jest to próba przykrycia planów wojennych. W tym drugim wypadku byłoby to dobra wiadomość, natomiast w pierwszym to jest no to jest szaleństwo, bo fundament potęgi amerykańskiej to jest to, że ona gwarantuje wolność żeglugi. Jeżeli Amerykanie nie potrafią udrożnić cieśniny, no to co potrafią? Chwileczkę.
Dokładnie, i to nastawia w fatalnej sytuacji, jednej z najgorszych, jakie były przynajmniej w ostatnich kilkudziesięciu lat.
Aczkolwiek
ale
możemy też na tym zarobić, ale o tym za mało.
Możemy na tym zarobić, ale szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że przy tym, co potencjalnie może nas czekać, ja uważam, że należy rozmawiać o trudnych sprawach i ja się nie boję rozmowy o potencjalnej kolejnej wojnie, natomiast proszę sobie wyobrazić, że Syria, Irak i Afganistan to był przecinek w porównaniu z tym, co może nas czekać. Chodzi właśnie o to, jak Iran jest ulokowany, chodzi o cieśninę Ormus, chodzi wielokrotnie, tutaj też pan ambasador mówił, o cieśninie Bab el Mandab. Tak. Cały czas alarmujemy, że tak powiem, o tym, że to jest kolejne kluczowe miejsce. Ta wyspa Hark, o której też wszystkie polskie media i specjaliści, eksperci od Iranu się wypowiadają, tak jest kluczowa, ale transport, logistyka przez Chiny, no wiecie Państwo, wszyscy zamawiają przez różnego rodzaju chińskie sklepy i wiecie Państwo, jak już podrożały przesyłki. Ubrania i kwestie chociażby lekarstw, farmaceutyki, one i tak są wszystkie przepakowywane w Chinach. To jest pikuś przy elektronice i przy częściach samochodowych, które co nas czeka, a dodatkowo...
Nie ma helu, wobec tego, wobec tego się nie wyprodukuje na półprzewodników.
Tak.
Połowa siarki na świecie znika.
Tak, i tutaj Państwo też o tym mówili, że chodzi o te metale ziem rzadkich, tak, prawda? Więc to jest absolutnie kluczowe. Hel został, że tak powiem, te magazyny zostały zbombardowane, drugie są w Polsce, dlatego też albo to wykorzystamy.
Polska jest jedynym krajem europejskim, który produkuje hel, więc oczywiście możemy na tym zarabiać, tylko jest pytanie, jak wygląda poziom analizy, bo jak ja słucham, ale prawdę mówiąc, wszystko jedno, czy pana prezydenta, czy naszych niektórych ministrów, nie mówiąc oczywiście o geniuszach z Sejmu, no to mi się włos na głowie jeży, bo to jest tak totalne niezrozumienie tego, co się dzieje, że się chce płakać. Naprawdę nie największym problemem jest cena benzyny.
Tak.
To jest w gruncie rzeczy najmniejszy.
Które nas czeka.
Tak, my rzeczywiście tutaj, jak dostawca kapitału powiada, tak, my jesteśmy, mamy jedyne w Europie kopalnie siarki. Ta siarka oczywiście jest droższa. Siarka powstaje również w KGHM-ie, kwas siarkowy, w czasie obróbki miedzi. Więc jesteśmy wielkim eksporterem, w porządku.
Tak.
I tylko teraz trzeba w to zainwestować. Przepraszam bardzo. Zgraja idiotów, którzy odpowiadali za politykę polską parę lat temu, nie była łaskawa na przykład zainwestować w budowę nadbrzeża zbożowego w Gdańsku, po to, żeby Polska przejęła eksport ukraińskich płodów rolnych. Bo uważano, że to w ogóle ta wojna się skończy, za chwilę nie ma problemu. Obawiam się, że to jest podobne myślenie. A to się skończy, za chwilę będzie jak było. Nie będzie jak
nie
było.
Będzie.
Nie będzie jak było. To już nie wróci.
Tak, chcielibyśmy myśleniem życzeniowym traktować, że to zaraz jednym postem jednej albo drugiej administracji zostanie, że tak powiem, rozwiązane, ale tak nie będzie i tak jak i zgadzam się absolutnie, cena paliwa, nawet 11 zł za litr, nie będzie naszym największym problemem. Jesteśmy też w bardzo trudnym miejscu, bo nie ma koalicji i tak jak właśnie rozmawiamy sobie tutaj, wystarczył wyłam Hiszpanii, spowodował nie tylko problem w NATO, ale wiemy, że budowana jest druga koalicja bez Stanów Zjednoczonych. No i teraz kwestia, a my jesteśmy beneficjentem, no właśnie, amerykańskich baz. Mamy Redzikowo, jesteśmy przerzutem też miejscem.
Ale tak naprawdę to, co widać na Bliskim Wschodzie, to jest dowód, że amerykańska baza jest raczej powodem kłopotów niż gwarancją bezpieczeństwa.
No właśnie i kwestia, i polityka izolacjonizmu, czyli tak Europa, radźcie sobie sami, co z Polską w takim momencie, bo proszę pamiętać, że my jesteśmy też głównym hubem przerzutowym wojsk amerykańskich na Bliski Wschód. My na pewno w jakiś sposób jesteśmy obserwowani, infiltrowani, to jest wszystko naturalne. Trzeba byłoby nie analizować, nie łączyć kropek albo nie wiem, nigdy nie układać puzli, żeby się tutaj pewne rzeczy nie jawiły bardzo prosto i sensownie jak dwa dodać dwa. To oznacza, że mamy gigantyczny kłopot i kwestię tego, dołączamy do Kanady, bodajże Australii, ale Francji, Niemiec, Włoch, którzy chcą rozmawiać ze stroną irańską bez Stanów Zjednoczonych, jeżeli będziemy rozmawiać, co Ameryka na to. jeszcze więcej problemów i konfliktów, i tutaj Państwo też bardzo, bardzo o różnych kwestiach piszecie, ale to wszystko ma znaczenie początkowo od tego, no właśnie, ile będą nas kosztować te rzeczy, które są tu, czy właśnie kwestia wykorzystania samochodów, ale zapewniam Państwa, Syria to był pikuś z tym, co może się wydarzyć i to się nie skończy.
No nie, no,
no
to,
nie, nie skończy
nie,
się.
Bo to się nie skończy, bo mówię, nawet przyjmując, Amerykanie wkraczają, oddział Delta wyłapuje całe władze irańskie. Drugi, Navy Seals, wyciągają te 500 kg uranu i wywożą do Stanów Zjednoczonych. Dobra, no ale to nie znaczy, że 2 miliony ludzi z od strażników rewolucji, którzy mają broń, mają materiały wybuchowe, nie rozjadą się po świecie, żeby nam zrobić serię wybuchów. Niedobitki Hamasu, niedobitki Hezbollahu, Huti, ja wiem, Boko Haram, wszystko i wszystkie te inne organizacje dostaną po prostu zastrzyk takiej energii, że nam zrobią jesień średniowiecza, no po prostu w skali globalnej. Co będzie oznaczało, że przez Morze Czerwone, przez wschodnie, czy wybrzeże wschodniej Afryki, a pamiętajmy, że muzułmańska jest Indonezja,
oczywiście,
że muzułmańskie jest Malezja, oczywiście, i oni się też patrzą na ten konflikt z lekkim krytycyzmem, nazwijmy to w ten sposób. Czyli zaraz, bo mamy Bab el-Mandab, mamy Ormus, ale mamy jeszcze Cieśninę Malakka, która też jakoś dziwnie blisko różnych centrów ruchów destabilizujących jest.
Jest.
Więc główne arterie światowego handlu szlak trafi.
Tak.
Prawie wszystkie, z wyjątkiem szlaku pacyficznego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami.
Bo ten, który będzie działał.
Tak, który będzie działał.
Będzie miał się dobrze. Absolutnie.
Natomiast
absolutnie.
Oczywiście Chińczycy będą odcięci od dostaw ropy i gazu, ale również Japończycy z obszaru Zatoki Perskiej. Mogą brać rosyjską, ale to jest możliwości są ograniczone.
Tak.
Również w sensie fizycznym, transportowym. Pamiętajmy, że to jest Syberia i tam nie gazu zwłaszcza się tak łatwo nie wysyła.
Tak, zgadza się. I to pokazuje, że właśnie też, tak jak Państwo widzicie, tak, nie ma żadnej osi w tym momencie. Czy to jest wojna OPEC, a nie wojna z OPEC, a nie Iranem. I powiem Państwu, co się dzieje w mediach arabskich w takim momencie, bo to jest zawsze kluczowe. Reaktywacja tego, co mówił Saddam. Saddam, tak, inwazja, artykuł 5 i historia już sprzed dwóch dekad. Pokazywane są praktycznie codziennie w różnego rodzaju mediach arabskich wywiady z Saddamem Husseinem, który mówi: dziś Irak, jutro Wenezuela i na tym nie koniec.
Tak.
Pokazywany jest Muammar Kaddafi, gdzie mówił: jesteśmy bramą do Afryki, bejt men bejt, dom po domu. Zobaczycie, co się wydarzy.
I teraz to,
no i to mielą to cały czas, to jest jak, że tak powiem, zacięta płyta. Już nie mówiąc o TikToku, działa to absolutnie. Okazuje się, że jest nowa moda na dyktatorów w platformie, której nie używam jeszcze, że tak powiem, walczę z tym trochę. Ale proszę pomyśleć, że ludzie, którzy nie pamiętają też tamtych czasów, państwo też, bardzo młodzi ludzie, widoczne jest pewne wyobrażenie o upadłych dyktatorach i oni przez sztuczną inteligencję są pokazywani jako ci, którzy przecież przepowiadali przyszłość. I to jest niezwykłe. Nawet Al Jazeera wspomina Saddama i właśnie pokazywany jest jego wywiad dokładnie z wyciętym fragmentem. Dziś Irak, chodzi o ropę, a jutro Wenezuela. Trudno tego nie dopasować czytelnikowi albo obserwatorowi dzisiejszych wydarzeń. Natomiast jest to dużo bardziej skomplikowane. Czy rurociąg z Syrii faktycznie zostanie uruchomiony? Myślę, że dlatego też Szara, czyli nowy przywódca, niegdyś związany z Al-Kaidą w Syrii, jest tak cicho.
A swoją
proszę
drogą,
zobaczyć.
Jak Szary widziałem w tym garniturku, krawacie, to po prostu śmiać się chciało.
Fascynujące.
Jeszcze niedawno broda, mundurek i tak
dlatego
dalej.
Z tą religią, szanowni państwo, i z tym terroryzmem, proszę pamiętać, Korpus Strażników Rewolucji to nie jest organizacja, która będzie biegać po górach, która będzie działać jak Al-Kaida albo tak zwane Państwo Islamskie. To jest układ sieciowy, skostniały układ, który jest powiązany rodzinnie i finansowo, który ma gigantyczne zaplecze finansowe poza Iranem. I teraz tak, kwestia z tego, czy punktowo kraje europejskie się wzięły za Korpus Strażników Rewolucji, czy nie. No wiadomo, że nie. Do tego wiemy, co się dzieje z perspektywy rosyjskiej. Jeżeli tutaj jest odcięcie, to oznacza, że Rosja, znowu zrobiliśmy prezent Rosji.
No nie, no Rosja na razie czuje się znakomicie w tym wszystkim. Co więcej, zdaje się, że... Bo to jest podobny model mafijny. Zaplecze ekonomiczne Putina i strażnicy rewolucji się świetnie dogadują.
Zgadza się.
Zresztą podobnie... jak podobnie jak dogadują się z częścią skorumpowanej elity chińskiej przecież. Tam przepływają brudne pieniądze, tam przepływają przeróżne dziwne, tak. Dziwne rzeczy. Znaczy, w ogóle znajdujemy się rzeczywiście jako świat na pewnym zakręcie. Stany Zjednoczone są w tej chwili rządzone przez klasyczną oligarchię.
Tak.
No bo w gruncie rzeczy ta ekipa z Doliny Krzemowej to jest ekipa oligarchiczna, która trzęsie Stanami Zjednoczonymi, która chce trząść światem. Z kolei Rosja i Chiny są zarządzane przez struktury półmafijne, bo to nie jest żadna oligarchia oczywiście, to nie są czynniki gospodarcze, które wpływają na politykę, tylko są to służby specjalne albo jedno z pokoleń partyjnych. Tak, czyli zaczynamy funkcjonować w świecie, w którym ta biedna Europa jest w ogóle jakąś taką enklawą.
Tak.
Tylko teraz, jak świat stworzył Zachód?
Idealne na
Państwu
dzisiaj.
Proponowałem lekturę. No więc Europa coraz bardziej jest osamotniona i jest pytanie, czy Europa będzie w stanie obronić się przed tymi wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, czy stanie się polem gry o obniżonym poziomie bezpieczeństwa, zdemilitaryzowanym i tak dalej. No, jeżeli słyszymy od naszych partnerów amerykańskich, że właśnie Polska powinna się pozbyć jednej z dwóch baterii patriotów, bo jak było 8 zamówionych, to uznano, że to nam nie potrzeba, bo przecież spokój i tak dalej, żeby oddać na Bliski Wschód, no to jest, przepraszam, to my słyszymy, jaki jest układ priorytetów amerykański. My na tej liście priorytetów to my jesteśmy gdzieś tam na samym końcu.
Na samym końcu, prawda.
I opowieści, że prezydent się lubi z naszym prezydentem, no świetnie, no Netanyahu się lubi, Bin Salmana kochał w ogóle, no i co z tego, po czym powiedział, co on ma mu zrobić. No tak. Przecież to jest, mówię, no w świecie arabskim on, to jest więcej niż obraza.
Oczywiście i proszę też zwrócić na to uwagę. My nawet o rzeczach, o sformułowaniach, które mogłyby się wydawać, że one zostaną pominięte, nie wiem, Państwo je przeskrolujecie. Nie, w tym świecie arabsko-muzułmańskim takie rzeczy się nie zapomina. I proszę teraz pomyśleć z perspektywy ludzi też, którzy mieszkają w Europie, którzy żyjąc tutaj widzą, jak się obraża kogoś z tej, nie chcę tego nazywać ummą, ale chodzi o wspólnotę. W tym obszarze jest gigantyczna solidarność, nawet jeżeli to jest inny naród, ale to jest ten sam język. Już nawet nie chodzi o religię i tutaj zapomnijcie Państwo, czy szyici dogadają się z szyitami. To nie ma najmniejszego znaczenia tutaj o jakiejś osi budowania narracji. Chodzi o to, że pamięć już nie tylko ulicy, nie bazaru, nie tylko meczetu, tylko zrobienia krzywdy słowem będzie pamiętana również na europejskich, na europejskich ulicach, a to daje paliwo napędowe i jak dochodzimy do tego tematu, też Państwo pytaliście, procesy radykalizacji, kwestia terrorystyczna, woda na młyn dla organizacji terrorystycznych, zobaczcie co oni robią. A to nie tyle frustruje, to działa zupełnie odwrotnie do tego, czego byśmy oczekiwali. My chcemy stabilizować, chcemy wszyscy żyć, wszyscy chcemy, szanowni Państwo, tego samego. Chcemy żyć w spokojnym, bezpiecznym miejscu, żeby nic nam na głowę nie spadało. A to się może kończyć, to się może skończyć w bardzo szybkim czasie, jeżeli nagle te ruchy oddolne, te punktowe, jakie ja nazywam ping-pongiem, będą coraz bardziej
obecne w naszym
życiu.
Możemy żyć w spokojnym miejscu, tak jak więzień żyje w więzieniu.
Tak, bardzo spokojne miejsce,
bo
prawda.
Ewidentnie tutaj istnieje pewna zgodność pomiędzy Putinem i Trumpem,
Tak.
Że Europa powinna być właściwie taka spokojna, zdemilitaryzowana. I to był stary plan rosyjski jeszcze z lat 90. na Europę Środkową, żeby to była taka, takie bajorko, w którym taka śluza wyrównawcza, gdzie będziemy, tak. Nasza mafia będzie handlować z waszą mafią. Tu w bankach się będzie prało łapówki, bo gdzie indziej to tego nie będziemy robili, bo są zasady. Mhm. Będzie się handlowało bronią, nasi, tak jak terroryści kiedyś przyjeżdżali na wypoczynek, słynny szakal na wypoczynek przyjeżdżał do obozu pokoju i socjalizmu, to będą sobie przyjeżdżali tutaj wypocząć. No takie,
rekuperacja.
Natomiast morda w kubeł, nawet na tym może zarobicie, ale nie będziecie nam tutaj w ogóle podskakiwali, zero suwerenności. Znaczy, to jest paradoks jest taki, że to wszystko zmierza do tego, o czym kiedyś niemądrze mówił pan Jarosław Kaczyński, czyli że Polska stanie się kondominium, tylko nie kondominium niemiecko-rosyjskim, tylko kondominium amerykańsko-rosyjskim.
No to oznacza, że budzimy się i należy obudzić się w nowej rzeczywistości i na nowo zdefiniować. Nie chcę powiedzieć, że sojusz, ale zdefiniować, kim chcemy być, jakie chcemy zajmować miejsce i oczywiście paradoksalnie pytanie, czy mamy na to wpływ? Tak, mamy. Tak, mamy. Niewielki, ale mamy. Natomiast mamy możliwość chociażby zakupienia pewnych produktów, już powiem bardzo prosto i konkretnie, żeby się ubezpieczyć.
Tak, mamy wpływ, jeżeli będziemy działać w otoczeniu europejskim, bo
i się skonsolidujemy.
Ta nasza produkcja helu, między innymi wymagałaby tego, żeby właśnie dogadać się z Europejczykami. Okej. Na naszym helu mogą chodzić nasze europejskie fabryki półprzewodników. Jak mówiliśmy o tym nieszczęsnym Safe, to oczywiście wszyscy się bali tego. To terror głupoty jest straszliwy, żeby powiedzieć, że Safe jest między innymi po to, żeby zbudować więzi kooperacyjne w Europie.
Zgadza się.
Żeby Europa, bo nikt, znaczy bardzo, bardzo dobre przemówienie było Piotra Serafina na tym warszawskim Forum Nowych Idei, gdzie Piotr Serafin powiedział, że kraje europejskie uświadomiły, że kiedyś premier Spak, premier Belgii, jeden z ojców założycieli Unii Europejskiej, powiedział, nie wiedziałem, że kraje europejskie dzielą się na kraje małe i takie, które nie wiedzą, że są małe. Piotr Serafin stwierdził, że kraje europejskie już wiedzą, że wszystkie są małe. Tak. I to prowadzi musi prowadzić do albo solidarności, albo rozpadu. Dokładnie. Tercium non datu. Znaczy paradoksalnie ta opowieść, nie do takiej Unii wstępowaliśmy, jest prawdziwa. Tak, Unia się zmienia, ale jeżeli chcemy, żeby Unia była taka, do jakiej wstępowaliśmy, to jej nie będzie.
Tak,
w ogóle.
Tego już świata ale, nie ma. Tak.
No, ale to jest pytanie. Tu padło pytanie o Turcję jako tego partnera, który dysponuje względną swobodą o działania, tylko okej. I będzie szczyt NATO w Ankarze.
Tak.
To może być szczyt przełomowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Dokładnie. Proszę pamiętać, że dlatego też tutaj strona turecka milczy, bo wie, jakie są konsekwencje. De facto nie mogą nic zrobić. To znaczy, myślę, że Stany Zjednoczone nie zapraszają ich do wspólnej kooperatywy. Iran zupełnie nie. Tak, jeszcze Katar i Turcja, gdzieś ta linia dyplomatyczna oczywiście jest bardzo silna, ale Turcja ma szansę obserwować z drugiego szeregu, dlatego że to też jest myślenie strategiczne, tak jak Państwo piszecie, że 5000 lat strategii kontra 250. Coś też w tym z perspektywy analizy takiej strategicznej jest, dlatego że Turcja wyciąga wnioski i to, co zrobiła w przewrocie syryjskim, było absolutnym majstersztykiem. Myślę, że tutaj też wyciąga wnioski, obserwuje i wejdzie w odpowiednim momencie, jeśli nadarzy się okazję i będzie ona intratna finansowo dla Recep'a Erdogana.
No tak, ale z drugiej strony Erdogan ma świadomość, że siedzi na berce prochu.
Tak, bo absolutnie.
Jeżeli koledzy amerykańscy przekonają Kurdów do działania, no to zaczyna się nagle palić całe pogranicze.
Ja w ogóle się bardzo zastanawiam, czy ich nakłonią, czy nie. Powiem Państwu, to jest absolutnie moje prywatne zdanie. Myślę, że ich nie nakłonią, znaczy ale są różni Kurdowie, tak? W różnych częściach.
Znaczy ja się obawiam, że Kurdowie są Dokładnie tacy sami naiwni jak Polacy w
I znowu
XIX
dadzą się
wieku. Tak.
oszukać,
Przecież
znowu.
wszystkie nasze powstania, w
Tak.
gruncie rzeczy, zwłaszcza powstanie styczniowe, to klasyka, ale
Tak.
mniej lub bardziej wszystkie powstania były wynikiem zewnętrznej prowokacji.
Tak.
I myśmy oczywiście jak barany na rzeź leźli w te powstania, dali się wyżynać w absolutnie cudzym interesie. Bo niepodległość, bo walka, bo patriotyzm i tak dalej. Obawiam się, że Kurdowie myślą dokładnie tak samo i stosunkowo łatwo ich będzie popchnąć
Szczególnie, szczególnie tych na terytorium Iranu, bo
Tak.
myślę, że tutaj najwięcej też
Ale
informacji do
tych
nas przyjdzie.
irackich również.
Irackich też, no chyba, że faktycznie Irak, że tak powiem, też duży znak zapytania faktycznie stanie po stronie irańskiej. Natomiast Turcja, proszę pamiętać,
Znaczy,
że
Irak się rozpada też w jakimś
poza
sensie.
tym, proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Te niezliczone ilości cystern, które do dnia dzisiejszego wyjeżdżają z iracką ropą, to się nie skończyło. To się zaczęło w 2003 i to będzie się działo, jeśli dojdzie do operacji lądowej. Zadaję pytanie, duży znak zapytania. Myślę, że jest to możliwe. To absolutnie nie byłoby to strategiczne, ale jest to możliwe. Tak samo się będzie sprawdzić raczej kazus iracki, trochę ukraiński w pewnym wymiarze, czyli tej wojny dronowej, trochę starego Wietnamu, to będzie taka hybryda, ale proszę pamiętać, że Turcja w 2015 roku widziała, co to znaczy kryzys migracyjny. To, co spotka Turcję, która jest głównym przejściem i głównym
Tak.
hubem przez Morze Śródziemne, będzie wielokrotnie większe, bo dojdą jeszcze wszystkie kraje arabskie z półwyspu. Kto
A
jest
zaraz,
beneficjentem? Tak.
a Iran?
A Iran, tak, plus migracja wtórna.
A jeżeli, bo
Oni się też rozejdą na wschód, to znaczy zastanawiam się, czy tutaj ta strona no, pakistańska, no, Afganistan, kto by chciał uciekać do Afganistanu z Iranu, ale będzie to pewna droga. W pewnym momencie Pakistan, w momencie 2020 roku, czyli zmiany i przejęcia władzy przez talibów, Pakistańczycy pobierali opłatę od Afgańczyków, około 6 tysięcy dolarów za to, żeby przekroczyć granicę. Tu będzie bardzo podobnie. To znaczy, kto gdzie będzie miał jakieś kontakty diasporyczne albo kontakty i finanse na to, to będzie się przedostawał. Może część do Rosji, ale Rosja sobie wybierze tych, co chce, albo tych, których nam przerzucić
No
na
tak, a
granicę.
poza tym do Rosji nie jest tak łatwo dojść na te dwie
Oczywiście,
granice. A
oczywiście,
poza tym ja się
oczywiście.
obawiam czegoś jeszcze innego. Mianowicie tego, że jeżeli ruszą Kurdowie, to choćby dlatego, że jest serdecznym przyjacielem Izraela, niejaki pan Alijew, prezydent Azerbejdżanu, spróbuje podpalić azerskie
Tak, dokładnie.
poczucie tożsamości, bo to już zaczęło działać. Tego wydawało się, że tego nie ma. No w końcu sam Chamenei i to Azer też. Azerowie są mocno umoszczeni właśnie w tym środowisku tego korpusu strażników rewolucji, ale z drugiej strony po wojnie azersko-ormiańskiej po raz pierwszy w Tebryzie i okolicach zaczęły się odzywać głosy, no konieczne jest zjednoczenie Azerbejdżanu.
Tak,
my Azerowie, a to jest 20 milionów mieszkańców zwarcie mieszkających i odcinających Persów od Kurdów.
Zgadza się.
Akurat.
Więc tak dotykając i otwierając też tego tematu takiego migracyjnego w każdą możliwą stronę, tutaj widzicie Państwo, te sieci złożoności, one są na tak wysokim poziomie, że wydaje mi się, że jesteśmy w momencie, kiedy już nie ma rzeczy niemożliwych. I może 3 tygodnie temu śmialibyśmy się z operacji lądowej w Iranie, ale już nie śmiejemy się, kiedy strona irańska mówi, czekamy na Was, podpalimy Was tą naftą, którą wylaliśmy. Tak mówi narracja, czy propagandowa, ale bardzo mocna irańska i bardzo mocno działa w tym zakresie, czy może nawet chce, żeby do czegoś takiego doszło. Proszę pamiętać, że pewne informacje są wypuszczane, a my staramy się to wszystko poukładać. Nie wiem, na ile nam wychodzi, no ale czy koniec dobrobytu? W pewnym sensie
tak.
Takiego
modelu dobrobytu, jaki znamy od kilkudziesięciu lat, tak. To jest, tu pani Jowi, to jest prawda, bo znaczy koniec modelu globalizacji.
Tak.
I to już bez względu naprawdę na to, jak to się skończy,
tak.
to pod globalizacją, bo pod tą globalizacją już rył Trump, rył Vance, z tą wizją Ameryki oddzielonej, odłączonej od świata. to już nie wróci w tej chwili. Będziemy być może budowali, mam nadzieję, globalizację 3.0, ale ta globalizacja 3.0 będzie zupełnie inna niż ta, którą znaliśmy. I to trzeba będzie wszystko na nowo układać. I rzeczywiście problem polega na tym, że Europa jest w gruncie rzeczy na marginesie tych procesów
Tak.
w sensie sprawczym, a jednocześnie jest jedną z głównych ofiar tego, co się dzieje.
A bardzo byśmy chcieli handlować z bogatymi krajami Zatoki, bardzo chcielibyśmy być
Ale te
intratnym
kraje Zatoki
graczem.
to były
To
bogate,
były bogate,
to już
to
też się
były
nie
bogate.
wraca.
To, i to myślę, że z perspektywy też polskiej gospodarki albo chociażby prywatnych inwestorów jest gigantycznym problemem. I tak jak tutaj pan Lucjan pisze, tak, Irańczycy są tu bardzo poważni, natomiast jest to pewna narracja propagandowa, ale absolutnie wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę. Niektórzy mówią o śmiercionośnym gardle, które funkcjonuje w taktyce. Tak, to samo robi Hezbollah, wciągając Izrael na teren Libanu, nie biorąc pod uwagę miliony osób, które i eksodus, który ma miejsce. Tutaj ludzie i nasza wizja globalizacji, nasza wizja tego, w jakim miejscu świata żyjemy, właśnie się załamała, tylko nie wiem, czy wszyscy się poważnie obudziliśmy. Jeszcze niektórzy lekko stąpają i zastanawiają się, czy to jest lekki, czy głęboki sen. Czas się
Tak,
obudzić.
no,
Tak.
my prowadzimy
Tak.
rozmowę, czy dopłaty do benzyny, czy niedopłaty do benzyny. Tymczasem mam wrażenie, że myśmy powinni zadać sobie pytanie, jak przebudować model gospodarczy
Tak.
polski i europejski, tak żeby był gotów na tę nową epokę, bo Europa była niewątpliwie beneficjentem tej
Oczywiście.
wielkiej globalizacji, ale proszę spojrzeć, proszę Państwa, na historię okresu międzywojennego, a właściwie wielkiej wojny, która miała dłuższy okres rozejmowy, tak naprawdę, bo chyba tak można na to z perspektywy historycznej teraz bardziej patrzeć. Pierwsza wojna światowa wysadza w powietrze pierwszą globalizację kompletnie.
Tak.
Nikt w Europie tak naprawdę nie odbudowuje się gospodarczo do poziomu sprzed
Przed.
pierwszej wojny światowej.
Tak.
Z historii Polski wiemy, że polskie PKB zrównało się z tym w 1913, w 1938 roku, tak? Czyli mamy 25 lat stracone kompletnie, dziury.
Tak.
W tej chwili świat będzie wdeptywał w podobną dziurę, bo mechanizmy dotychczasowe przestają działać, nowych na razie jeszcze nie ma, rodzą się. I oczywiście jest to zachęta, po pierwsze, dla tych wszystkich, którzy są gotowi użyć siły. Tutaj ktoś z Państwa wcześniej
Tak.
zadał pytanie, wydaje mi się, że niestety też uprawnione, kiedy Trump użyje broni atomowej w Iranie. No bo
I Iran
to
odpowie.
byłby game
Tak,
changer, tak.
tak.
To by to już
Albo
życie.
Iran użyje, ale jego bronią atomową mogą być też zakłady odsalania wody. To też jest game changer, absolutny. I też jak Państwo tutaj piszecie, tak, korzystać z położenia, dobre relacje z sąsiadami, tak. Pan Lucjan, absolutna neutralność. Tak, jesteś trochę za późno na to, natomiast trzeba zacząć myśleć inaczej, dywersyfikować to, co będzie przynosić nam zyski i zapewni nam szansę na funkcjonowanie. Natomiast, no właśnie, czy powinniśmy być bardzo obecni w Turcji? Nie możemy być wszędzie. Nie
Znaczy,
możemy być
niewątpliwie
wszędzie, tak.
powinniśmy być w dialogu z Turkami, tylko no jest pytanie, czy my dla Turków jesteśmy partnerem do dialogu. Znowu, jeżeli Polska jest istotnym graczem wewnątrz Zjednoczonej Europy, to dla Turków jesteśmy ważnym partnerem. Jako kraj pojedynczy wracam do tej myśli. Europa składa się z krajów małych oraz tych, które jeszcze nie wiedzą, że są małe. Nie ma dużych krajów w Europie. To jest bardzo ładne sformułowanie. Arka Gdyni pyta, czy zdaję sobie sprawę ze skali inflacji żywności. Tak, ale wracam do poprzedniej myśli. To i tak nie jest najgorsze. Inflacja żywności, jak pan nie będzie mógł dla ciężko chorej osoby To chyba pani,
Ja dotknęłam, przepraszam, tak.
że jeżeli nie będzie antybiotyków, ludzie zaczną umierać, a nie będzie, bo substancje czynne głównie pochodzą z Chin i Indii, i nie dlatego, że Chiny i Indie będą złe, tylko dlatego, że Chiny i Indie są odcięte dużo wyższymi kosztami transportu.
Tak.
Tam w Chinach i Indiach zacznie brakować surowców energetycznych. Wobec tego oni będą mieli inne priorytety, i tak dalej, więc nagle się może okazać, że nie mamy antybiotyku, maści, lekarstwa, że brakuje podstawowych chipów do kolejnych konstrukcji.
Albo nawet zwykłe pieluchy dla dzieci. Tutaj
No.
też, jak Państwo poanalizujecie sobie, co z czego jest, jak bardzo to są poważne kwestie, czy chociażby mleko syntetyzowane, to
Tak.
wszystko, paracetamol, witamina D, wszystkie antybiotyki, tak jak cały czas mówimy, to wszystko, to jest też pewien game changer, bo my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. My jesteśmy przyzwyczajeni, że wszystko jest,
Tak.
można je jeszcze zamówić przez internet i to jeszcze szybko dojdzie przez różnego rodzaju aplikacje i nie ma z tym problemu. To powoduje, że no jesteśmy, o, jesteśmy na wschodniej flance NATO.
Tak.
Czy jesteśmy przeciwwagą?
To znaczy
No,
tak,
tak.
tylko jesteśmy taką przeciwwagą dla Rosji, jaką byliśmy, mniejszą nawet, niż byliśmy w okresie międzywojennym. Jesteśmy dla wielu krajów jesteśmy nie tyle przeciwwagą, jesteśmy zamiast Rosji. Jesteśmy tym czynnikiem zamykającym obszar europejski. Tylko mówię, no, my jesteśmy przyzwyczajeni, że Europa jest potęgą, Europa to są mocarstwa. No, w tej chwili spójrzmy, jak Europa kompletnie jest bezsilna wobec tego, co dzieje się w naszym sąsiedztwie. Bo naprawdę, Obama nam mówił: ogarnijcie się i zajmijcie się sprawami Bliskiego Wschodu, bo dla nas to nie jest.
Tak.
Bo my już ropę mamy. Tak, bo najmniej na tym straci Ameryka rzeczywiście, na tym całym
Oczywiście.
interesie. Wobec tego Amerykanie mogą sobie pozwolić, żeby rozrabiać. Tylko
Tak.
liczenie na to, że Ameryka kogokolwiek obroni, no to jest. To mi przypomina stary dowcip, czy zna pani bajkę o Łodzi. Nie łudź się. No, to jest coś takiego. No, my musimy dokonać bardzo głębokiego przewartościowania naszej polityki, a również polityki europejskiej. Tymczasem polska polityka polega na wzajemnym mordobiciu i ukrywaniu rzeczywistości. Jak mówię, jeżeli mówimy o safe, to wychodzą wszyscy politycy dowolnej strony. Jeden mówi, że to jest niemieckie złodziejstwo, co jest dowodem na idiotyzm. Drugi mówi, że to ma by służyć właśnie zbudowaniu potęgi socjalu w Stalowej Woli. To jest również bezsensem, bo to ma zbudować europejską siłę i solidarność. Więc to tak naprawdę ja nie wiem, czy wojna w Iranie jest dzwonkiem alarmowym, czy trąbą pogrzebową. Nie jestem w stanie w tej chwili na to odpowiedzieć. Jak pani sądzi?
Ja też nie potrafię na to odpowiedzieć. Tak, rozważamy pewne kwestie, analizujemy to z różnych perspektyw. Tak, i ta poziom nas, zjadaczy chleba, jest równie istotny jak wyciąganie lekcji z historii. I tak jak rozmawiamy, i to też już zostało powiedziane, i perfekcyjnie, celnie, w mojej opinii. Nie wiem. Po prostu w tym obszarze nie wiem. Natomiast wyciągając lekcje z historii, albo właśnie czytając chociażby przedstawioną dzisiaj monografię, czyli właśnie świat zachodu, nasz świat zachodu, w pewnym momencie jesteśmy w obszarze transformacji, pewnej tranzycji. Czy my, Polacy, nigdy nie potrafiliśmy sami sobą rządzić? To jest, szanowni
Nie,
państwo,
potrafiliśmy.
potrafiliśmy. No nie bądźmy też aż tak pesymistyczni. Ja, że tak powiem, postaram się być tu głosem optymizmu. Postarajmy się chociaż trochę mówić jednym głosem, a nie czepiać się szczegółów. Chociaż czasem, tak, potrzebujemy sojuszy ze wszystkimi, z krajami skandynawskimi, tak. Basenem Morza Bałtyckiego, tak. Kwestia jest tego, że liczenie na to, że ktoś przyjdzie z zagranicy i nam pomoże, jest absolutnie mylne. Zapewnijmy, zacznijmy od naszego domu, tak jak budujemy na początku mur wokół naszego domu i sadzimy kwiatki, ogródek i tuje dookoła. To jest perspektywa tego, jak funkcjonowały też gigantyczne imperia. Imperium Rzymskie, tak, proszę zwrócić uwagę, jak były budowane miasta. Co się działo w starożytnych Chinach, tak, Wielki Mur Chiński. Nie była polityka otwartości. Tak. Zacznijmy od naszych domów, od nas samych. Zastanówmy się, kiedy bierzemy udział w określonych debatach, bo my świetnie potrafimy się kłócić.
Ale jak pani mówi słowo za słowo. O Wielkim Murze Chińskim, to jedna z teorii powiada, że budowa Wielkiego Muru Chińskiego spowodowała upadek cywilizacji rzymskiej w Europie, ponieważ od tego muru odbiły się kolejne fale ludów azjatyckich. Te popchnęły tych gotów czy wizygotów, którzy poszli w kierunku Europy i rozbili Europę. Wobec tego
bardzo ciekawe.
Wtedy już polityka miała charakter globalny.
Zgadza się.
A w tej chwili ma globalny do sześcianu.
Tak, a poza tym patrząc na cykl życia, żywotu poszczególnych imperiów, zawsze upadały, kiedy pod koniec, kiedy wydawało się wszystkim, że już jest tak dobrze i była uśpiona czujność, dlatego powinniśmy z tego wyciągać wnioski.
Tutaj nie wiem, o co chodzi YPJ, co to jest, to być może pani wie. Jaki jest pani stosunek i zdanie o YPJ?
Proszę nam uściślić. Bo już jesteśmy w tak wielu obszarach, że przez moment, powiem, ale jakby pan, Arka Gdyni, proszę, pozdrawiamy, jakby pan mógł tutaj rozwinąć.
Natomiast ja się odniosę w takim razie, zanim to rozwinięcie nastąpi, do stwierdzenia MD Przedsiębiorstwo. Ropa jest droższa, ale jej nie zabraknie. Zabraknie dla biedoty w Indiach, Pakistanie i Indonezji. Tak, ropy nie zabraknie rzeczywiście. Tylko ropa będzie droższa, transport będzie droższy i dla biedoty w Indiach, Pakistanie i Indonezji to jest 2,5 miliarda ludzi. Jak 2,5 miliarda ludzi, załóżmy, że ten scenariusz jest prawdziwy, będzie głodny, to ruszy do nas. I żaden lotniskowiec amerykański czy brytyjski, czy nie mówiąc o słynnym płocie ministra Błaszczaka, nie powstrzyma 2,5 miliarda ludzi.
Nie ma na to szans.
Po prostu, więc ewentualnie przyjdą i nas zadepczą, jeżeli będą umierać z głodu. Taka jest prawda. Więc... Kurdyjska samoobrona kobiet.
Matko Boska, ale pan dotknął tematu, że tak powiem, mój stosunek i zdanie, w ogóle pochodzi tutaj oczywiście o peszmerga, tak, no i tutaj kwestie kobiet. Powiem tak, jeżeli po raz kolejny wejdą w tą narrację zachodnią i po raz kolejny będą bronić, tak jak bronili między 2015 a 2019 nas też, Europę, przez tak zwanym państwem islamskim, to szanowni państwo, mieliśmy gigantyczną sympatię do tych pięknych kobiet z długimi warkoczami, które były bojowniczkami o wolność i walczyły z terrorystami. No właśnie, powiem w ten sposób, mam dużo, że tak powiem, w sobie oczywiście emocji, ale też przewidywania tego, co się będzie działo i tego, w jaki sposób też spotykają ich takie wydarzenia, chociażby jak rzeź, która się pojawia, porwania i to, w jaki sposób też są wcielane do poszczególnych armii i co się z nimi dzieje. Więc to stosunek i moje zdanie. Zdanie taktycznie, świetnie przygotowane, zorganizowane, zdające sobie sprawę, jak funkcjonować. Mój stosunek, nie mam wśród nich przyjaciółek, tak? Natomiast absolutnie myślę, że to jest temat większy, temat w ogóle o roli kobiet, chociaż oczywiście nie zapominajmy o roli mężczyzn, bo teraz bardzo dużo mówi się o kobietach i bardzo często się eliminuje, bym powiedziała, mężczyzn w tych w tych rozmowach proszę pamiętać, że kobiety są bardzo silnie zmotywowane, a kobiety, które walczą o swoje rodziny, które już straciły mężów, to jest ten sam kazus, co z kobietami bojowniczkami albo terrorystkami. Nie mają nic do stracenia, a peszmerga nie mają nic do stracenia. Są to kobiety, które są silnie zideologizowane i oczywiście ja na to patrzę z perspektywy szacunku i podziwu. Nie wiem, co ja bym zrobiła, będąc w takiej sytuacji. I myślę, że za to też trzeba dziękować każdego dnia, że urodziliśmy się, że jesteśmy w określonym miejscu i nie musimy trzymać karabinu i iść na rzeź albo walczyć o to, czy możemy normalnie funkcjonować.
Okej, okay, no to stawia pytanie o kobiety irańskie. Jak kobiety irańskie się zachowają w tej sytuacji, bo to one były motorem protestu.
Oczywiście, oczywiście. I wydaje mi się, że o kobietach w Iranie możemy mówić bardzo dużo. Proszę pamiętać, że przede wszystkim one nie zgadzały się na to, żeby ktoś dyktował im określone prawa. Tak, z drugiej strony ilość. I teraz tak, nie wiemy, ile ich zginęło. Większość kobiet, które wyszły na ulicę, które zostały osadzone w zakładach karnych, myślę, że przy okazji trwającej wojny, zostały po prostu wymordowane. Mm. Proszę pamiętać, że są to rodziny, są to duże rodziny i z automatu myślenie o konsekwencjach. I tak, młode dziewczyny wychodzą na ulicę, strzelano, porywano, gwałcono. Co teraz robi Korpus Strażników Rewolucji? Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę. Na potęgę gwałci personel medyczny, mężczyzn i kobiet, tych, którzy pomagają potencjalnym demonstrantom i przeciwnikom. Gwałt jest, no chyba nic więcej nie muszę mówić, bo tego się nie da skomentować. Dlatego możemy o nich bardzo wiele mówić, na pewno są tymi heroinami, tymi walczącymi, nie tylko w Iranie. Możemy po prostu pod różną szerokością geograficzną mówić o kobietach jako tych nie tylko matek, tych co walczą o wolność i są przetrwaniem naszego gatunku w bardzo różnej optyce. Ale czy one postawią się, jak mają się postawić w tym momencie?
To jest pytanie właśnie.
A może kobieta będzie, że tak powiem, wybrana przez, mówiąc ironicznie, administrację amerykańską do tego, żeby poprowadzić ten kraj. Znamy przykłady krajów, w których rządzą kobiety i dopiero to by była zmiana.
Nie,
no, kto?
No dobrze, a kobiety rządziły prawie we wszystkich krajach właśnie.
Oczywiście.
Nawet twardo muzułmańskie, od
oczywiście.
Pakistanu, Bangladeszu, Indii
tak.
poczynając, prawda?
Tak. Kto wie?
Indonezja, Filipiny, no właśnie.
Tak.
Oczywiście Sri Lanka, gdzie nie popatrzycie, Iran był jednym z niewielu krajów, gdzie nie rządziły kobiety. W Turcji też jednym z premierów była kobieta
tak,
nie
oczywiście,
tak dawno. Więc...
Oczywiście. Proszę nie usypiać po prostu tej takiej, z jednej strony to, co widzimy w przekazach, z drugiej strony to, jaka jest sytuacja tam na miejscu. Ja obserwując rewolucję i patrząc na to, co działo się nawet z moją rodziną z perspektywy libijskiej, okazało się w pewnym momencie, że kobiety, które nigdy nie używały broni, musiały jej użyć, bo ich mężowie i dzieci zginęli. I to był wybór między potencjalnym gwałtem a zabiciem, a chociaż próbą bronienia się. W sytuacji kryzysu, bez względu na wiek i na to i na płeć, wszyscy sięgają za broń. I kobiety tak samo jak mężczyźni, jesteśmy tutaj w tym obszarze, że tak powiem, i w tym regionie, gdzie wszyscy próbują walczyć o swoją wolność. Nie chcę tego nawet nazywać wolnością, bo teraz to jest walka o przetrwanie z perspektywy tak. Iranu.
Sary Liść powiada, jeszcze nie było kobiety jako głównego ajatollaha, ale to już Trump ogłosił, że go proszą, żeby on był ajatollahem.
Czekamy. Tak, jeszcze może się dużo wydarzyć do 6 kwietnia, szanowni Państwo.
Natomiast na razie nie zgadzam z dostawcą kapitału na rynek. Iran nie wykorzystał swojej sytuacji, już nie dojdzie do zmiany władzy. Ja myślę, że dojdzie do zmiany władzy, i to stosunkowo niedługo. Jest pytanie, ile krwi
ile?
To będzie kosztowało.
Zgadza się.
Ja mam, właśnie spróbuję podsumować, Pani Magdo, jakie perspektywy? Czy wojna się skończy szybko?
Nie.
Nie.
Nie. Chyba, że
Amerykanie uciekną.
Donald Trump obudzi się i stwierdzi, że wygrał tą wojnę, bo zabił przywódcę i stwierdzi, że doszło do jakiegoś konsensusu, który zostanie po cichu uzgodniony. Bo myślę, że też w pewnym sensie, patrząc na spadek poparcia, bardzo żeście Państwo celnie o tym pisali, Trump traci w swoim kraju. On będzie chciał, powinien, a tego nikt mu nie wejdzie w głowę, szanowni Państwo, powinien uciekać już z tego Iranu.
No to on chyba ma na to dużą ochotę.
Więc poszuka jakiejś przyczyny. Może ona będzie zupełnie...
To może być absolutnie banalna.
Dokładnie. I się okaże, że już jest po wszystkim. Tak. Tylko konsekwencje będą się ciągnąć latami.
Tak, myśmy wygrali, Amerykanie zwijają swoje plecaki, nawiewają, tylko co dalej? Bo,
nie ma planu B.
Czy to, no dobrze, no ale czy to jest koniec wojny? Co zrobi Izrael wojny, w tej
właśnie,
sytuacji?
I to jest absolutnie kluczowe. Proszę pamiętać, że strona izraelska i Benjamin Netanyahu musi prowadzić kampanię wojenną i on już nie przestanie. I to, co dzieje się w Libanie, nie zostanie wrzucony bieg wsteczny. Nie ma w ogóle takiej możliwości.
No dobra, no ale jakby Amerykanie nawiali, to nagle Izrael staje twarzą w twarz ze 100-milionowym Iranem, ziejącym chęcią zemsty, tak?
Tak. No. Jaki problem? Tak. No, no. I się okaże, że myślę, że to też jest walka jednego człowieka i wyroku, a przede wszystkim zarzutów, jeśli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny. Tutaj, i proszę pamiętać, że też tak samo społeczeństwo izraelskie, no też jest tak samo podzielone. Nie możemy myśleć i mówić, że wszyscy żądają tutaj krwi i wszyscy idą w tym samym kierunku. Tam tak samo wszyscy cierpią po każdej stronie. Natomiast myślę, że strona tutaj izraelska nie zaprzesta i nie stanie. Poza tym jest w temacie Hezbollah, strefa Gazy, kwestia Hezbollahu, kwestia Libanu. Liban też jest bardzo bogaty, tak. Jest intratnym celem. Kwestia Iraku, kto wie, obłędnie też bogaty kraj. Więc podsumowując, Amerykanie szukają pomysłu, żeby jak najszybciej się ogłosić zwycięstwo. Izrael nie skończy.
No nie, no Izrael nie bardzo może skończyć, bo Izrael stanie wobec zemsty Iranu. Tak. Na różne sposoby. To może być również inwazja irańska, to mogą być bombardowania. Pamiętajmy, że Izrael też, zdaje się, jego żelazna kopuła już jest na granicy wytrzymałości.
Tak.
Ale do jakich
danych?
Dobrze, a jaki mamy następny wniosek? Izrael nie zawaha się przez sekundę, jeżeli będzie groził mu jego egzystencji, a może zagrozić jego egzystencji przeciwnik, jeżeli Iran zostanie zostawiony, to co Izraelczycy zrobią? Rzucą te swoje bombki atomowe, prawda?
Tak, i to jest paradoksalnie, to jest możliwy scenariusz.
To jest scenariusz bardzo możliwy.
Bardzo możliwy.
Tak. Jeżeli się Trump wypisze z tej wojny, on wlazł w tą wojnę kompletnie bez sensu, ale w tej chwili, jak z tej wojny wyjdzie, to zostawi taki chaos nieprawdopodobny, a jak będzie w tej wojnie tkwił, to też zostawi chaos, tylko może bardziej uporządkowany, ale to jest paradoks, bo tłumacząc, że Amerykanie nie będą prowadzili wojen w cudzym interesie, w tej chwili w interesie świata, ale w interesie świata, który w przeciwnym razie się kompletnie wymknie Amerykanom, musi tę wojnę prowadzić, bo Amerykanie nie mają tam żadnego interesu rzeczywiście.
Nie,
kompletnie.
Nie mają. Dokładnie, więc perspektywa bomby atomowej i tego też, że Teheran nie odpuści, jest no, bardzo brutalnym, ale bardzo chyba, że tak powiem, taką prognozą, która jest rzetelna. Natomiast wydaje mi się, że takim momentem to będzie właśnie 6 kwietnia, już za kilka dni. Kiedy dojdzie do tej kwestii ultimatum, to miało być wczoraj, to miał być poniedziałek i ja powiem Państwu, prawie w ogóle w nocy nie spałam, bo obserwowałam, czy Ameryka wyjdzie z NATO. Bo przecież NATO exit też nas, jako Polskę, utrudnia nam wszystko.
To jest w ogóle... rozwala całą konstrukcję.
Rozwala absolutnie wszystko.
A ja
teraz
się obawiam, że w Ankarze możemy usłyszeć, nie że Ameryka wychodzi z NATO, ale że NATO jest nic nie warte.
W tej sytuacji widać, że...
Zostajemy w tym NATO, ale zapomnijcie, nie będziemy się angażowali w obronę takich Hiszpanów, czy tych, którzy nam nie pomogli.
Oczywiście, więc to jest gigantyczny
problem. Jeżeli to powiedzą
problem.
Oficjalnie, to oczywiście wszyscy wrogowie zatrą łapki, aż będzie dym.
Tak. A poza tym rozlewanie się tego konfliktu, plus właśnie dołączenie Houthi w Jemenie, plus kolejne zablokowanie już cieśnina Bab el-Manda, pies nieprzyjezdna. Już tutaj Houthi, że tak powiem, rażą i pokazują swoje możliwości, atakują Izrael. Wielokrotnie to były takie ataki, że tak powiem, próbne, ale proszę pamiętać, że to, co widzimy teraz, ta wojna, ona jest kontynuacją, mówiliśmy 3 tygodnie temu bodajże, to jest ta druga faza. Obawiam się tej trzeciej fazy, bo strona irańska też mówi, jeżeli się okaże, że po cichu się dogadają z Amerykanami, bo strona irańska żąda reparacji.
Nie, ale to już,
reparacji. Może...
To tutaj dostawca kapitału, bardzo słusznie, ale to jest sygnał pewnej rzeczy. Prezydent Pelaszkian stwierdził, że Iran jest gotowy zakończyć wojnę, a żąda gwarancji. Więc, ale mówią dwa Irany.
Dokładnie.
Jeden Iran
jeden.
Mówi
tak.
rakietami Hutu,
ale korpus
Huti,
nie
a drugi.
Odpuści.
No
korpus
więc,
nie odpuści.
Więc to jest pytanie, jak to. Mhm.
No i Turcji, czy to jest na rękę upadek NATO? I mamy powrót do Imperium Osmańskiego, który już obserwujemy,
tak.
Widzimy. Jesteśmy absolutnie w zwrotnym
tak.
momencie. Akt Epsteina, mit czy hit, sporo tłumaczy. Szanowni Państwo, ja wiem, że memy rządzą naszym życiem i naszym światem i widzimy akta Epsteina i widzimy Donalda Trumpa i uśmiechniętego Benjamina Netanyahu. Świat arabski też i bardzo o tym mówi i powiem w ten sposób, nawet trochę tłumaczy administrację amerykańską tym, że to przecież i tak jest kwestia Izraela i Izrael wymusił na to, żeby Amerykanie dołączyli do tej wojny, bo szantażują Trumpa. Myślę,
nie.
że sporo to tłumaczy. Nam, że
no
tak
to,
powiem, zero-jedynkowo.
Tak, oczywiście to jest nieprawda. Dodajmy do tego, że sprawa Epsteina jest sprawą, jest w gruncie rzeczy wierzchołkiem góry lodowej, który
tak.
został.
O którym przestaliśmy słyszeć, tak?
Nie,
tak, tak,
nie, który zobaczyliśmy.
Moment. Tak.
Między innymi dlatego, że trochę chyba przegiął z ostentacją. Natomiast Epsteinów są tabuny. I to jest coś, o czym mówiliśmy w pewnym momencie naszej rozmowy, panie Magdo, że mamy oligarchię w Ameryce, mamy mafie rządzące w wielu krajach, dużych krajach. Oligarchia i mafia charakteryzują się tym, że uważają, że są nieodpowiedzialne i że im wszystko wolno.
I to po to pokazało.
Więc w gruncie rzeczy to pokazuje tylko to. Bo naprawdę, ja nie widzę różnicy poza rzeczywiście obrzydliwą częścią pedofilską. No to,
tak,
to jest,
tak,
ale,
tak,
nie, ale jaka jest różnica między wyspą Epsteina a Bunga Bunga
Berlusconiego?
Tak, Berlusconiego. Prawda? A przez takich miejsc i ludzi jest w świecie tych hiperbogatych i hiperwpływowych elit bardzo dużo.
I pozwolę sobie odpowiedzieć, bo dobre pytanie, ale że tak powiem tak króciutko. Ludzie Bliskiego Wschodu, powiem w ten sposób, też bardzo krótko, nie rozwijając tematu. Jest to dla społeczeństwa, jeżeli możemy mówić o różnych narodach, o społeczeństwach krajów arabskojęzycznych, jest to potwierdzenie tezy o zgniłym Zachodzie. Bardzo
tak,
krótko.
Tak.
Potwierdza to tezę o zgniłym
tak.
Zachodzie. Na zasadzie mówicie o demokracji.
Tak.
Chcecie sprzedać tą demokrację, a demokracja nie jest jak Coca-Cola. I powtórzę to znowu, nie wszędzie smakuje tak samo, bo chcecie
tak.
nas uczyć w krajach arabskich o demokracji, a zobaczcie na egzotyczną wyspę
tak.
Epsteina.
Znaczy nie, no to, ale prawdę mówiąc, to upiorne chamstwo Trumpa wobec Ibn Salmana też
tak,
odgrzewa właśnie to
tą narrację,
poczucie
bardzo.
Połączone, poczucie wyższości moralnej wobec Zachodu
tak.
i jednocześnie pretensji do tego Zachodu, który nami poniewierał przez całe stulecia, co nie dotyczy, broń Boże, tylko muzułmanów, ale dotyczy... ale dotyczy globalnego południa w całości.
No i tutaj idąc tym tropem, mówimy o współczesnym neokolonializmie, mówimy o upadłych nowych sojuszach, ale tak naprawdę nic się nie zmieniło, tylko pod płaszczykiem właśnie haseł demokracji, proszę zobaczyć, no, patrząc szczególnie na kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, nic się nie zmieniło, zmieniło się tylko na gorsze, natomiast w chaosie na chaosie można zyskać. To są te petrodolary, tak, to jest ropa i są to chociażby metale rzadkie, więc tutaj oczywiście brak inwestycji właśnie w dolara, nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, jaki jest kurs obecnie, możecie Państwo sprawdzić dolara. Myślę, że są ci, którzy inwestują obecnie we wszystko, co się da.
Tak, tak, tak.
Natomiast proszę pamiętać, że myślę, że najbliższe dni i ten 6 kwietnia i to potencjalne ultimatum będzie dla nas kluczowe. W Polsce będą święta i nie tylko w Polsce. Przy okazji
tak.
wesołych, spokojnych świąt. Mimo wszystko
tak.
Państwu też życzę. Natomiast no, temat jest gigantyczny, tak jak widzicie.
Znaczy nie, ja mam ponure wrażenie, że kompletnie bez... przeanalizowania skutków, Donald Trump wrzucił wielki granat w szambo,
tak.
to wybuchło i w tej chwili cały świat się musi pozbierać. Pamiętajmy, że to oznacza również rosnący nacisk na Ukrainę rosyjski,
tak.
w
Oczywiście.
De facto amerykańską akceptację dla tego, żeby Rosja, nie tylko Ukraina, również tam społknęła. Miejmy tego świadomość.
Tak.
I nowy porządek światowy, który nie wiadomo, jak będzie wyglądał, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak na poziomie organizacji państw, bo właśnie ten przechył w kierunku jakiejś oligarchii, mafii, władzy mafijnej, czy parafaszystowskiej jest widoczny wszędzie.
Tak, tak, tak.
Więc to jesteśmy niestety obserwatorami nie ciekawych czasów, tylko bardzo ciekawych
bardzo,
czasów.
Bardzo i przekleństwo chińskie, tak.
Obawiam się, że jeżeli Państwo będą tylko chcieli słuchać, to jeszcze będziemy mieli okazję tak. wielokrotnie Państwu zawracać głowę tymi dość ponurymi prognozami, ale rzeczywiście, jak Pani Magdalena słusznie zauważyła, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, tak,
dziękuję,
bo to
dziękuję
dwukrotnie
bardzo.
Pan Łukasz przypominał.
Tak, Panie Łukaszu, ja bardzo dziękuję. Zastanawiam się, gdzie Pan wygooglował. Natomiast nie dziś, ale już niedługo, nie za tylko, kilka dni. Dziękuję bardzo.
Natomiast nie tylko urodzin. Ale
święta, szanowni
święta
państwo, to
Wielkiej
czas
Nocy,
spokoju.
To są święta, tak. To są święta nadziei. To są święta nadziei,
może
odrodzenia i miejmy
dnia?
Nadzieję, proszę państwa, że te święta przeniosą dobre wiadomości i spokojnych przede wszystkim świąt państwu życzymy.
Dokładnie. Dołączam się, spokojnego czasu też państwu życzę.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy. Thank you.